Fading Sorrow, tak z środka płyty wyciągamy, ale spokojnie, o całej płycie po kolei opowiada Marcin Wasilewski już teraz w tej godzinie. Zapraszam też Państwa na radiowego Facebooka, tam filmik cały z Marcinem, troszeczkę krótsza wersja niż ta, która za chwilę nastąpi w radio, a pewnie musi się czymś różnić. Po przesłuchaniu tej płyty mam różne skojarzenia, od uśmiechu poprzez marszczenie brwi po takie nagłośnienie, aha, to tak grają, po znowu uśmiech.
No to miło, że na końcu był uśmiech mimo wszystko. Faktycznie, no jest to płyta, jakbym w jednym słowie miał opisać ją, dla mnie taka nieoczywista jest. A sesja przebiegała nie tak łatwo i leciutko, jakby się mogło wydawać, czy może tak jak słychać, mam nadzieję. Po prostu Joe przyjechał w ostatniej chwili, mieliśmy praktycznie tylko jeden dzień na nagrywanie i skrawek drugiego dnia, bo drugiego i trzeciego, bo pierwszego dnia jego nie było. Kończył intensywną trasę z Dianą Crowe. I my pierwszego dnia nagraliśmy w zasadzie, ponoć nagraliśmy materiał na płytę Trio, także to też jest ciekawostka. Muszę tego jeszcze posłuchać dokładnie. Zupełnie inny materiał niż ten, który zarejestrowaliśmy z Joe Lovano. Uczyliśmy się na świeżo utworów, znaczy on się uczył jakby tych utworów, które ja przygotowałem. Wszystko było bardzo spontanicznie nagrywane, bo nie graliśmy ze sobą dawno. W 2006 się spotkaliśmy pierwszy raz na Zadymce Jazzowej, kiedy on w zastępstwie w innym terminie przyjechał i wybrał polską sekcję, właśnie nas. I to był przewspaniały koncert i stąd ta współpraca. A wracając do nagrania, także jak wspomniałem, na świeżo i spontanicznie dany utwór przeglądaliśmy, w jaką stronę mniej więcej, parę słów, jak forma wygląda i nagrywaliśmy na żywca, także płyta jest spontaniczna i taka trochę nieoczywista.
Czy tam są prawdziwe improwizacje też?
Tak, tak. Cztery improwizacje są totalnie improwizowane, nieustalone, jak choćby trzeci utwór Kadenza, z którego jestem bardzo zadowolony, jak właśnie ta improwizacja, jak my się tam mocujemy.
Skradacie się, w ogóle to są takie podchody na początku.
Tak, tak, tak. I ta improwizacja naprawdę fajnie nam wyszła. Spontanicznie bardzo, jak już wcześniej powiedziałem. Musieliśmy się skleić na szybko w studio, tuż przed tym, jak włączany był przycisk recording, tak? Także na tym polegała nieco ta trudność, no ale mam nadzieję, że rezultat. No,
myślę,
od uśmiechu, od marszczenia brwi poprzez uśmiech.
Jeszcze takie oświecenie, aha, to tak to wygląda. No, myślę, że Manfred dobrze wie, co robi po prostu cały czas. To była propozycja oczywiście od waszego producenta, jak to wygląda w VCM-ie?
Tak, mieliśmy rozmowy, jaki następny krok, jaką sesję nagraniową zrealizować, z kim, no i padło właśnie pod pomysł, żeby to był ktoś, gość. No ja podsunąłem Manfredowi właśnie Joe Lovano, z którym, jak wcześniej wspomniałem, się spotkaliśmy w 2006 roku. Krosowaliśmy się na różnych festiwalach, on nas słyszał, a że przeszedł z Blue Note'u do ECM-u, jakoś tak naturalnie, bez żadnych zgrzytów kontraktowych, udało nam się go zaprosić, on przyjął zamówienie i spotkaliśmy się w studio.
Czujesz się już takim pełnoprawnym dzieckiem ECM-u w związku z tym, bo nie tylko twoje własne płyty, ale też już właśnie takie łączone współprace, bo to jest charakterystyka ECM-u.
No trochę tak, dziś właśnie wspominałem tą moją przygodę z tą wytwórnią już od wczesnych lat, bo jak się interesowałem muzyką jazzową w wieku 12 lat, 13, 14, to miałem to szczęście, że w Kolonii spędzałem mnóstwo czasu w sklepie płytowym, gdzie dział jazzu to był przeogromny w piwnicy i ja tam buszowałem po parę godzin, móc wybrać sobie jakąś płytę, patrzeć kto, przegródki, jacy artyści. Uczyłem się tego wszystkiego, ale pamiętam, że eksponowaną mocno były nagrania wówczas Kita Jarretta z Tribute, płyta na winylu jeszcze, ja sobie ją kupiłem, tę płytę. I przewspaniałe nagrania i właśnie zobaczyłem, że mnóstwo wspaniałych artystów i nagrań z tej wytwórni wisiało w sklepie i tak takie ciche marzenie, właśnie ten Idol, Jared, wielu, wielu innych wspaniałych artystów, bo i Jan Garbarek, i Chick Corea, i Pat Metheny nagrywali dla tej wytwórni. I wielu, wielu innych, również Art Ensemble of Chicago, Tomasz Stańko, którego jeszcze nie znałem wówczas. Także tak się interesowałem tą wytwórnią od wczesnych młodych lat i w wieku 25 miałem to szczęście, że właśnie po współpracy już paroletniej z Tomaszem Stańko zostaliśmy jako zespół, bo tworzyliśmy zespół zawsze jakby ze Sławkiem i z Michałem.
Tak.
Zostaliśmy zaproszeni na sesję nagraniową do Rainbow Studio w Oslo w 2001 roku na kolejną płytę Tomasza. Marzenie się spełniło moje...
Właśnie chyba jakieś 10 lat zajęło ci to marzenie, także nieźle w sumie, jak dla wielkiego marzenia.
No dosyć szybko się wszystko działo, jak od wczesnych lat, bo my właśnie, jak już wspomniałem, Tomasza spotkaliśmy. Michał miał 16 lat, ja ze Sławkiem po 18, jeszcze w liceum byliśmy, ja pamiętam jak Tomasz przyjechał do BWA, gdzie mieliśmy koncert jeszcze tuż przed maturami w ogóle. Pamiętam, pan dyrektor się rozmawiał z Tomaszem Stańką i tak mi się wydaje, że Tomasz Stańko trochę mi uratował maturę właśnie rozmawiałem z tym panem dyrektorem, który się za mną później wstawił, bo miałem jakieś takie lekkie perturbacje związane z maturą i to się właśnie bardzo szybko i wcześnie działo. Poprzez między innymi Tomasza Stańko, który był dla nas mega, mega ważną osobą, ważnym człowiekiem, muzykiem.
Wspomniałeś rok 2001, więc jeszcze jedna dygresja, a potem już przejdziemy do najnowszej płyty, bo tam naprawdę jest o czym rozmawiać, ale przede mną jest płyta z 2001, którą nagraliście z innym brodatym saksofonistą jako Simple Acoustic Trio, pamiętasz?
Tak, oczywiście z tatą Michała, Henrykiem Śliwiczem.
Oczywiście.
Osoba, która nas uczyła, jak w sumie stawiać pierwsze kroki jako muzycy jazzowi i mieliśmy tą przyjemność właśnie nagrać z nim wspólnie płytę.
To dość szybka sesja była i bardzo intensywna. Czy ty miałeś czas tam się rozejrzeć? Bo brzmi to bardzo romantycznie. No i to jest też świetna marka. La Buisson to jest studio, które dostaje francuskie odpowiedniki Fryderyków, czyli Victory za świetne studio, za markę jazzową. Do tego mamy południe Francji i do tego jeszcze jest to studio otoczone parkami narodowymi, więc to musiało być jakoś tak sielsko bardzo. Czy niekoniecznie wam sielsko tam było?
Akurat tego parku żeśmy nie zwiedzili, ale przy poprzedniej sesji, nie wiem, 10 lat wcześniej byliśmy z Tomaszem nagrywając płytę Lontano. I wówczas byliśmy lepiej usytuowani w takim pięknym właśnie dworku, gdzie tą Prowansja to jest.
Południe Francji, chyba, zdecydowanie.
Południe Francji, tak. Gdzie można było poczuć tą atmosferę w takim super fajnym hoteliku otoczonym pięknymi ogrodami. I tym razem było mniej czasu, bo naprawdę większość czasu spędzaliśmy właśnie w tym studio, które jest po prostu gdzieś na jakiejś wsi.
Tak.
Gdzieś się wjeżdża, już jest studio. Ale wracając właśnie do tego, o czym powiedziałaś, to jest bardzo legendarne studio. I szef Gerard jest bardzo fajnym człowiekiem, bardzo sprawnym. Studio ma świetny klimat.
Taki jazzowy bardzo, prawda? Tam tak, dużo drewna
ja
jest.
Spojrzałem na różne płyty, które są wystawione, które tam były tworzone, no to szczęka mi opadła, tak? Ahmad Jamal, Archie Sheep, wielu artystów. Nie jestem w stanie już wymienić, ale naprawdę znakomita ilość wspaniałych artystów tam właśnie nagrało swoje płyty. Także to też na pewno działało jak pozytywnie.
To był sierpień.
Do nas dołączył, no musieliśmy być mega skupieni i gotowi do grania.
Sierpień 2019, wtedy to się wszystko działo. Przeprowadź mnie teraz przez płytę. Zaczynamy Glimmer of Hope. Mam takie pierwsze skojarzenie z tym utworem, bo ECM dość często reklamuje się takim hasłem, że to jest najlepsza rzecz zaraz po ciszy. I faktycznie Glimmer of Hope tak się zaczyna, takim utworem jest. Bardzo delikatnym, bardzo oszczędnym w środkach. To twoja kompozycja?
Tak, to jest moja kompozycja, już tak trochę starsza. Ja się do niej dobrałem, przygotowując się do tej sesji, pomyślałem, że pociągnę trochę dalej ten temat, bo był naprawdę szczątkowo tylko zapisany i tak zawsze lubię ballady adlibitowe i to jest kolejna po prostu moja kompozycja. Jak mówisz, bardzo delikatna, no, brzmi jak pochody akordów są, jakie są, z melodią i to wykonanie właśnie zostało zarejestrowane z saksofonem Joe Lovano, który okazał się fajnym romantykiem.
Właśnie jest kilka odsłon waszych dialogów, bo nie tylko te romantyczne, są i takie podchody, a potem się robi dość szybko i nawet czasami jest pogoń. Zdecydowaliście się też na dwukrotną odsłonę Waszkaru Carly Play. Skąd ten wybór?
To był mój pomysł, bo jakiś czas temu się do tego utworu dobieraliśmy i graliśmy go z Radkiem Nowickim, pamiętam, i w trio czasem. A że Joe Lovano grał z Carlą Bley, to jest jakby to samo pokolenie, może nieco młodszy jest z tego nurtu muzyki jazzowej, z nowojorskiej, bardziej takiej awangardy, oryginalnej muzyki, jaką tworzyła i tworzy Carla Bley, również nagrywając dla ECM-u, to pomyślałem, że to będzie dobra kompozycja właśnie, żeby ją zagrać z Joe Lovano.
No i aż dwukrotnie na płycie, jak się okazuje.
Aż dwukrotnie, tak, bo są dwie różne trochę wersje. I tak zdecydował Manfred, pokiwaliśmy głową. Okay.
Dobrze, zgadzamy się z Manfredem, nie dyskutujemy.
Czasem trzeba z nim podyskutować i właśnie to się działo na tej sesji, bo dwie silne osobowości, nasz zespół plus właśnie Manfred Eicher i Joe Lovano, dwie wielkie osobowości i charakterne bardzo, muszę przyznać. I gdzieś my między nimi musieliśmy się dopasowywać, doklejać na gorąco. Tak właśnie i ta trzecia kompozycja, do której zmierzasz, jest jak wynikiem kadenca. Po prostu kadencja improwizowana jest tego wynikiem jakby, tak? Tego tam przepychania się, mocowania się.
A takiego eleganckiego cały czas właśnie, bo tam słychać to takie te podchody, ale właśnie jest elegancko, jakby nie następujemy sobie na odciski, ale się tutaj wyczuwamy mocno.
Taka kreatywna batalia. No tak, mieliśmy moment w sesji takiej właśnie zróbmy coś z niczego i okazało się, że parę tych improwizacji jest na tyle ciekawych, że zdecydowaliśmy się je zamieścić, bo zawsze to jest taka fajna pamiątka mieć free improwizacje na płycie. Jeśli one są zacne, no to warto właśnie pokazać, jak muzyka potrafi się stworzyć bez żadnych przygotowań, po prostu.
Jesteście.
Grając otwarcie, reagując na poszczególne instrumenty, poszczególnego muzyka, jak to gdzieś idzie, ktoś wspólnie opowiadamy jakąś historię, badamy jakieś przestrzenie, w których nikt z nas nie był razem.
I jak na to reagujemy?
Tak, poruszamy się używając języka muzycznego w jakichś dziwnych przestrzeniach, w których jesteśmy pierwszy raz na świeżo.
I to też jest ciekawe, bo te dialogi z Joe Lovano są takie, że czasami jesteście równoprawnie partnerami, to po prostu idzie tak mocno, a czasami to jest taki cichy towarzysz, albo ty jemu towarzyszysz tak po cichu, albo on gdzieś tam się wyłania. Są bardzo interesujące odsłony, na różnych poziomach się tam ścieracie, dogadujecie.
No. Fajnie, że to zauważam, że tak było, tak dokładnie, no tak było na sesji. Musieliśmy znaleźć od razu takie połączenie tu i teraz, bo mówię, to była ta trudność tej sesji, że musieliśmy to jakby z biegu, faktycznie on patrzył na nuty, wcześniej oczywiście dostał je, to bliznął to, ale to co zawsze inaczej jest już bezpośrednio ze sobą grać. To była ta trudność, z której jakoś wybrnęliśmy.
Potrafił też być romantykiem, na przykład w Fighting Sorrow.
Tak, właśnie też zastanawiałem się, bo ja mam takie trochę czasem te melodie, nie wiem, czy słodkie jakkolwiek, i zastanawiałem się, jak on to zagra, bo on jest raczej takim, no taki jazzowy, mocno jazzowy cat.
Tak.
On się w każdej stylistyce jazzowej porusza świetnie, jest wybitnym instrumentalistą, ma świetny sound. Taki bardzo jazzowy, taki nawiązujący do starej tradycji saksofonu tenorowego, jazzowego. Robi to, przepuszcza to przez siebie, jakby tak porusza się, jak już wcześniej wspomniałem, we wszystkich jakby gatunkach jazzu świetnie, wybitnie i trochę się zastanawiałem, obawiałem, jak zabrzmi coś, co jest bardzo
romantyczne,
takie
balladą jest.
No właśnie, dokładnie. Ale bardzo ładnie zagrał ten Fading Sorrow akurat. Bardzo dużo do tego utworu wniósł, jakby swoim tonem, interpretacją tej melodii i tak jeden z moich faworytów właśnie.
Tak.
Więc również ten utwór.
Tak, ja właśnie zapisałam sobie, nie dość, że sobie serduszko przy tym utworze narysowałam, to jeszcze napisałam, że Lovano gra w języku Marcina. Tutaj.
Masz dobre wyczucie.
A potem będzie tempo, bo idziemy przez Amour, właśnie przez ten utwór o miłości, który też jest twoją kompozycją, ale Amour tak może Francja inspirowała, tak? Szalona miłość. No, trochę, i tempo trochę, też szalone w tym utworze.
Tak, tak. No, bo to był utwór, który się nazywał roboczo Crazy for Lovo. Lovo,
aha, czyli...
Lovo jest jakby, to jest nickname Joe Lovano. I tak po prostu nie mając tytułu, nazwałem go jakiś szaleńczy dla Lovano.
Crazy tak, for Lovo. Tak, jest szaleńczo.
Tak, i ja później kombinowałem wraz z moim przyjacielem Jackiem Szumlasem Crazy for Love, coś takiego. A później wpadliśmy na pomysł, że to może być właśnie L'amour fou, szalone z miłości, jakby nie dożolowano, ale tak po prostu, jak czasem człowiek potrafi być szaleńczo zakochany, tak mi się skojarzyło, że może ten utwór tak brzmieć.
On ma bardzo ciekawą konstrukcję i w ogóle ktoś tam podśpiewuje przede wszystkim. Kto tam podśpiewuje, pamiętasz?
Ja chyba. Ten utwór wykonujemy już to koncertowo, no, jeszcze kiedy koncerty się odbywały. I mam nadzieję, że się jeszcze będą odbywać, że to wszystko wróci.
Oczywiście.
Tak, to właśnie jest bardzo efektowny utwór koncertowy.
A jak ty się czułeś z kolei w kompozycji Joe Lovano? Bo grasz inaczej.
No nie wiem, to jest taka trochę kompozycja bardzo nieoczywista, taka trochę otwarta bardzo. My na prędce się on postawił na nuty i my żeśmy to zagrali, także ciężko mi powiedzieć, jak się czułem.
Szybko.
From the other side, tak, so on the other side. No to też tak się czułem.
Tak, bo o ile on wcześniej grał w twoim języku, tak teraz w tym utworze, to ty jesteś dla niego, jesteś partnerem, twój instrument jest partnerem dla saksofonu i to też słychać, że jakby Marcin z zupełnie innej strony, fortepianu.
No to fajnie, tak. Że to słychać, bo...
I co, i wracamy do romantycznych brzmień, Old Hat.
Stary utwór, już bardzo, bardzo stary, który pomyślałem, że będzie fajnie brzmiał na tenor i się okazało, że Joe polubił ten utwór od razu, nawet chciałem go zatytułować Ballad for Joe, ale troszeczkę tak już było bardzo dużo takich tytułów i też wpadłem na pomysł właśnie Old Hat, to jest, on uwielbia kapelusze, zresztą często
widać,
występuje
tak.
w kapeluszu i jest takim orędownikiem właśnie tego starego saksofonu Coleman Hawkins, tych saksofonistów starszych i też tak przybiera ten kapelusik, a to, że stary, to nie znaczy, że niedobry. To jest takie powiedzenie old head, tak jakby pasuje.
Tak.
Jest stare, a jare, tak?
Stary, ale wygodny, może tak, wiesz to, bo sobie też
tak,
właśnie
też tak.
słuchając tego, wypisywałam sobie różne skojarzenia i pomyślałam, że ten utwór, on jest tak wygodny, jak taki stary kapelusz, naprawdę. On jest...
Tak, i okazało się właśnie, że on od razu w niego jakby wszedł, ten utwór i goś pięknie zinterpretował, także czasem warto zajrzeć do szuflady.
No i za tobą. Odetchnęliście. Pamiętasz koniec tej sesji? Pamiętasz, jak się czuliście po tak intensywnym przeżyciu?
No tak, no bardzo wypluci byliśmy na maksa, bo to były dwa dni pełnych nagrań i pół, jeszcze miksowanie i to już później człowiek po prostu paruje. Nawet no więcej dni nie ma sensu siedzieć w studio, bo człowiek nie jest w stanie emocjonalnie raz, a drugie to fizycznie nie jest w stanie wytrzymać takiego natłoku intensywności, bo nie dość, że fizycznie, to jeszcze psychicznie człowiek bardzo dużo z siebie daje. To jest jednak akcja. Jeszcze tam było bardzo gorąco.
Tak, sierpień.
Tak, myśleliśmy, że tam klima w ogóle jest spoko, ale jednak tą klimę musieliśmy wyłączać, bo fortepian by się szybko rozstrajał. Poza tym słychać by było lekko tą klimę. Także
no to poświęcenie dla sztuki.
Też była trudność taka, że w pewnym momencie jednak się robiło zakleiście w palcach i czasem to przeszkadzało.
Naprawdę intensywna atmosfera, taka gruba, thick to tak, po angielsku.
Poruszanie się po klawiaturze. Był moment, że mi to przeszkadzało. Także po takich trzech dniach byliśmy mega wypluci, a z drugiej strony szczęśliwi, że to mamy za sobą.
Tak, jest takie poczucie świetnie wykonanej pracy. Były obawy wcześniej, jak wy się tam połączycie, jak to się
tak,
wydarzy.
Tak, oczywiście, że były obawy. Była ta trudność, no bo jednak Joe Lovano to jest gwiazda saksofonu jazzowego.
No dobrze, ale wy też już nie jesteście najnowsi na scenie jazzowej i swoje przeżyliście i potraficie.
Jezu, jak ten czas leci, ale cały czas myślę, że jestem młody. Nie wiem, jak to się dzieje.
No to powiem ci, że na przykład 2001 płyta, o której rozmawialiśmy, był 19 lat temu.
To nie tak dawno, czy dawno.
Prawda?
To się zakrzywia. Tak?
W każdym razie macie już ten status muzyków, no, uznanych muzyków jazzowych, więc to też nie jest tak, że mieliście powody, żeby klękać przed mistrzem zawsze, oczywiście z szacunku, ale mieliście powody do tego, żeby podejść do tej współpracy partnerską.
Tak, tak, no bo tak się tworzy właśnie muzykę jazzową. No, musi to być z całym szacunkiem do lepszych od siebie muzyków, ale tak jakie mam doświadczenia z graniem z muzykami lepszymi od siebie, bo wówczas ty stajesz się lepszy, ty gonisz mistrza, to taki pamiętam z Janem Garbarkiem, to było niesamowite, po prostu jak on zapraszał cię do swojego świata, do grania i ta muzyka twoje plumkanie, granie nabiera innego kształtu, ty też lepiej brzmisz, to jest niesamowite i mam nadzieję, że właśnie to też również słychać na najnowszej płycie, kiedy u naszego boku występuje Jolowano, a te wszystkie nasze doświadczenia koncertowe oczywiście w tym pomagają, żeby ogarnąć temat.
Płyta nagrywana w sierpniu w gorącej atmosferze, bez klimatyzacji, a nazywa się Arctic Riff. Dlaczego?
Aha, no właśnie trochę nie pasuje do klimatu Francji, południa i sierpnia i gorąca, które tam panowało wówczas. To jest bardzo abstrakcyjny tytuł, skojarzony z jedną z kompozycji, Arco, i tak mi się skojarzył taki, po prostu taki arktyczny klimat i za bardzo on nie ma nic wspólnego, jest abstrakcyjnym tytułem.
Możemy teraz tylko czekać na koncerty.
Ja też mam taką nadzieję, no już we wrześniu mieliśmy zaplanowany szereg koncertów z Jolowano, ale z wiadomych przyczyn musieliśmy przełożyć tę trasę. Mam nadzieję, że wkrótce ona się odbędzie.
A powiedz w ogóle, jak spędziłeś ten czas zamknięcia, odizolowania? Przydał ci się ten czas, czy on cię sfrustrował? Co się wydarzyło w twoim życiu przez ostatnie 2 miesiące?
Troszeczkę wszystkich przeraził. Ja zmienił jakby podejście. Ludzie dziwnie się na siebie patrzyli w sklepach. Ja trochę przestraszyłem się Warszawy i uciekłem do przyjaciela, który ma piękny dom w Szczyrku i tam spędziłem prawie 2 miesiące, no 1,5 miesiąca siedziałem w górach i chodziłem po górach, miałem przy sobie klawisz taki no, nie najlepszy, ale jakoś tam utrzymywałem formę muzyczną, na ile mogłem i teraz jestem nad morzem i czekam już z tęsknieniem na pierwsze występy, które już w lipcu i w sierpniu nas czekają. Mam nadzieję, że się odbędą.
Też czekamy.
I że po tym 3-miesięcznej przerwie nie zapomnę, jak się gra.